Nagranie trwa niecałą minutę, około 50 sekund. Jest ciemne, rozmazane, nagrane telefonem przez 22-letniego chłopaka, który chciał tylko pokazać przyjacielowi nogę psa swojego sąsiada. Paul Murdoch nie wie, że właśnie filmuje swój własny akt ale to nie obraz jest tu najważniejszy. To dźwięki w tle. Słychać tam trzy głosy. Paula, jego matkę Maggie i jego ojca Aleka. Przekomarzają się, śmieją z psa, który złapał w pysk kurczaka. Typowy sielankowy wieczór w bogatej rezydencji. Czego nie słychać na tym nagraniu? Szczęku broni, która za niecałe 5 minut rozerwie sielankę na Nie słychać też kłamstwa, które przez kolejny rok Alex Murdoch będzie powtarzał policji, mediom i własnej rodzinie.
Nie było mnie przy kojcach. Spałem w domu, kiedy ich znalazłem, ciała były już zimne.
To nagranie odnalezione w telefonie ofiary dopiero rok po zbrodni zniszczyło alibi człowieka, który przez dekady był w Karolinie Południowej Bogiem. Bo w hrabstwie Hampton nazwisko Murdoch znaczyło więcej niż prawo. Do czasu. Cześć, z tej strony Ania. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie o amerykańskim systemie sprawiedliwości. Zabieram Was dzisiaj do miejsca, które nazywają Low Country. To kraina bagien, ogromnych posiadłości i starych dębów obwieszonych hiszpańskim mchem, który zwisa z gałęzi jak poszarpane całuny. W tym sennym, dusznym krajobrazie Karoliny Południowej przez ponad 100 lat rządy sprawowała jedna rodzina – Murdoch. 3 pokolenia prokuratorów, 10 prawników, 100 układów. Mówiło się, że jeśli w 5 okolicznych hrabstwach dzieje się krzywda, to Murdoch decydują, czy w ogóle jest ona przestępstwem. Byli lokalnymi królami, nietykalnymi. Alex Murdoch był ich najjaśniejszą gwiazdą. Potężny, postawny mężczyzna z rudymi włosami i uśmiechem, który otwierał każde drzwi. Miał wszystko. Piękną żonę, 2 synów. Miliony na koncie i nazwisko, które było przepustką do wieczności. Jak to więc możliwe, że 7 czerwca 2021 roku ten sam człowiek, zapłakany i roztrzęsiony, zadzwonił pod numer alarmowy, stojąc w kałuży krwi własnej żony i dziecka? Dzisiaj zadamy sobie pytanie, co musi się wydarzyć w głowie człowieka, który ma wszystko, by zdecydował się to wszystko spalić? Czy Alex Murdoch to zrozpaczona ofiara tajemniczego spisku? Czy może potwór, który pod maską szanowanego prawnika ukrywał uzależnienie, długi i mroczne sekrety, które zaczęły wypływać na powierzchnię. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym Wam tylko przypomnieć o kliknięciu subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie i koniecznie włączcie powiadomienia, bo jak widać, czasami udaje mi się Was zaskoczyć. Jeżeli film Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, a także zachęcam Was do dołączenia do grupy facebookowej. Link do grupy znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz przygotujcie się. To nie będzie szybka podróż. To śledztwo w głąb dynastii, która myślała, że stoi ponad prawem, dopóki prawo nie zapukało do ich drzwi. Zanim zanurzymy się w tę mroczną historię, musicie zrozumieć jedno. Murdochowie nie byli zwykłą rodziną prawników. Przez prawie 100 lat rządzili tym małym zakątkiem Karoliny Południowej jak królowie. 3 pokolenia. Randolph Murdoch Senior, Randolph Junior i wreszcie Alec. Richard Alexander Murdoch III. Sprawowali urząd prokuratora okręgowego nieprzerwanie od 1920 do 2006 roku. To prawie wiek niezakłóconej władzy. Mieli własną potężną kancelarię, 1000 akrów ziemi, ogromne posiadłości, łodzie, stajnie. Wpływ w każdym sądzie, w każdej policji i w każdej lokalnej polityce. Jeśli miałeś sprawę w sądzie, potrzebowałeś odszkodowania albo chciałeś załatwić cokolwiek w tym hrabstwie, szedłeś do Murdocha. Ich nazwisko otwierało drzwi, zamykało sprawy i chroniło przed konsekwencjami. Byli nie tylko bogaci. Oni byli władzą. Alec Murdoch urodził się w 1968 roku jako dziedzic tego imperium. Wysoki, charyzmatyczny, elokwentny. Idealny następca tronu. Miał piękną żonę Maggie, 2 synów, Bustera i Paula i życie, o którym większość ludzi w Low Country mogła tylko pomarzyć. Z zewnątrz wyglądało to jak amerykański sen południa. W środku od lat gniło. I właśnie o tym jest ten odcinek. jak jedna z najpotężniejszych rodzin w Karolinie Południowej runęła w ciągu zaledwie kilku lat. Rozdział pierwszy. Śmierć na wodzie. Noc z 23 na 24 lutego 2019 roku. Sześcioro nastolatków, dzieci lokalnej elity, postanawia, że to będzie ich noc. Impreza u znajomych, tak zwany Oyster Roast. Dużo jedzenia i jeszcze więcej alkoholu. W centrum uwagi jest Paul Murdoch. Paul nie jest zwykłym dzieckiem. On jest księciem Hampton. Wie, że cokolwiek zrobi, jego nazwisko zadziała jak tarcza. Wychodzi do sklepu Parker's Kitchen. Na nagraniu z monitoringu widać go wyraźnie. Czerwona koszula, czapka z daszkiem. Kładzie na lazie dowód osobisty swojego brata Bastera. Sprzedawca nawet nie mruga okiem. Paul wychodzi z naręczem alkoholu. To paliwo, które za kilka godzin doprowadzi do tragedii. Około godziny pierwszej nad ranem grupa rusza w drogę powrotną łodzią motorową należącą do Aleka Murdocha. To 17-stopniowy Sea Hunt. Mallory Beach, 19-latka, o której przyjaciele mówili, że była słońcem każdego pokoju, ma złe przeczucia. Jej chłopak Anthony Cook prosi Paula.
Stary, nie prowadź. Jest zbyt mglisto. Jesteś zbyt pijany.
Ale Paul już nie słucha. Kiedy Paul wypił o kilka drinków za dużo, znajomi nazywali go Timmy, agresywnym, nieobliczalnym demonem. Na łodzi wybucha kłótnia. Paul w przypływie furii szarpie się ze swoją dziewczyną Morgan. Pluje na nią i uderza. Łódź pędzi zygzakiem przez gęstą mgłę. Wyobraźcie sobie przerażenie pozostałych pasażerów. Siedzą na dnie łodzi, trzymając się burt. Mallory siedzi z tyłu, wtulona w Antonego. Ostatnie słowa, jakie słyszą świadkowie, to krzyki.
Paul, most, skręcaj.
Około 2:20 nad ranem. Huk uderzenia w peeling mostu Archer's Creek brzmiał jak wybuch. Łódź praktycznie przestała istnieć. Siła uderzenia była tak wielka, że Mallory, Antony i inni zostali wyrzuceni w powietrze. Antony wypłynął, Paul wypłynął, ale Mallory zniknęła w czarnej, lodowatej wodzie. I tu dochodzimy do momentu, w którym mrozi krew w żyłach bardziej niż sam wypadek. Antony Cook, ranny, mokry, w szoku, nurkuje raz za razem, szukając swojej dziewczyny. Wyje z bólu i bezsilności. A Paul? Paul stoi na brzegu i wyciąga telefon. Pierwszy telefon wykonuje do swojego dziadka, Randolpha Murdocha. To jest moment, w którym maszyna rusza. Podczas gdy ratownicy przeczesują rzekę w poszukiwaniu ciała 19-letniej dziewczyny, rodzina Murdoch zaczyna proces zarządzania katastrofą. Kilka godzin później, szpital Beaufort Memorial. To scena jak z filmu. Alec Murdoch pojawia się na korytarzu. W kapciach, rozczochrany, ale jego umysł pracuje na najwyższych obrotach. Nie szuka rodziców Mallory, by ich pocieszyć. On chodzi od sali do sali i rozmawia z ocalałymi nastolatkami. Chodzi do rannego Conora Cooka i mówi mu mniej więcej.
Nie musisz nikomu mówić, kto prowadził tę łódź. Wszystko będzie dobrze. Ja się tym zajmę. Po prostu trzymaj gębę na kłódkę.
Alex próbował zamieszać w sprawie i kupić milczenie tych dzieciaków. Wierzył, że tak jak przez ostatnie 100 lat i tym razem nazwisko Murdoch wystarczy, by cała sprawa została po prostu załatwiona. Ale Alex popełnił błąd. Nie docenił Antonego Cooka. Chłopak Mallory, stojąc tam w szpitalu zakrwawiony i zdruzgotany, wykrzyczał policjantom prosto w twarz.
Ten sukinsyn miał Paul Murdoch zabił moją dziewczynę.
Śmierć Mallory Beach była kamieniem, który wywołał lawinę. Rodzina Beach wynajęła Marka Tinsleya, twardego, doświadczonego prawnika. Tinsley złożył pozew cywilny i zażądał ujawnienia wszystkich finansów Aleka. Chciał wiedzieć, skąd Murdoch ma pieniądze i ile ich jest naprawdę. Zrozumcie to. Alex od lat okradał swoich klientów. Sieroty, niepełnosprawnych, własnych partnerów z kancelarii. Gdyby sędzia zmusił go do otwarcia ksiąg, wszystko by się posypało. Termin kluczowego przesłuchania w sprawie finansów wyznaczono na 10 czerwca 2021 roku. Zapamiętajcie tę datę. 10 czerwca. 7 czerwca, 3 dni przed tym terminem, Paul i Maggie zostają znalezieni martwi przy budach dla psów na posiadłości Moselle. Prawnik rodziny Beach, Mark Tinsley, powiedział później coś, co daje do myślenia.
Kiedy usłyszałam o morderstwie, wiedziałem, że moje przesłuchanie w sprawie pieniędzy się nie odbędzie. Nikt nie dobija człowieka, który właśnie stracił syna i żonę.
Alec Murdoch wywołał pożar, żeby ukryć swoje długi. Ale ten pożar miał dopiero pochłonąć wszystko, co kochał. Rozdział drugi. Finansowe domino. Po tragedii na rzece nic już nie było takie samo. Sprawa łodzi otworzyła drzwi, których Alec Murdock nigdy nie chciał otworzyć. Poza drzwiami tymi kryły się nie tylko długi. Kryły się miliony dolarów, które przez lata po prostu znikały. Wyobraźcie sobie człowieka, który przez dekady był jednym z najpotężniejszych prawników w Low Country. Alex nie tylko bronił klientów, często kontrolował pieniądze, które im się należały, ugody odszkodowawcze, wypłaty ubezpieczeń, zaliczki. Przez lata okradał swoich klientów, partnerów z kancelarii i osoby, które mu zaufały. W sumie przywłaszczył miliony dolarów w wielu różnych schematach. Ale jedna historia boli najbardziej. Luty 2018 roku. Gloria Satterfield, wieloletnia gosposia i niania rodziny Murdocków, pracowała dla nich przez ponad 20 lat. Była kimś więcej niż pomocą domową. Praktycznie wychowywała Paula i Bustera. Któregoś dnia, według oficjalnej wersji, kobieta potknęła się o psy na schodach w domu Aleka. Uderzenie w głowę. Kilka dni później zmarła w szpitalu. Nie przeprowadzono autopsji, a sprawa została uznana za nieszczęśliwy wypadek. Rodzina Murdocków złożyła wniosek o odszkodowanie z polisy homeownerowskiej. I tu zaczyna się jeden z najbardziej szokujących wątków tej historii. Alec przekonał synów Glorii, żeby pozwolili mu i jego znajomemu prawnikowi, Coremu Flemingowi, zająć się sprawą. Obiecał, że dopilnuje wszystkiego. W rzeczywistości ubezpieczyciel wypłacił ponad 4 miliony dolarów. Pieniądze trafiły jednak na konta powiązane z fałszywym podmiotem o nazwie Forge, wykorzystywanym przez Aleka. Synowie Glorii przez długi czas nie otrzymali należnych im środków. To była kobieta, która przez lata była częścią ich domu, a mimo to środki przeznaczone dla jej rodziny zostały przejęte i wykorzystane w ramach finansowych schematów Aleka, między innymi do spłacenia długów i utrzymania jego stylu życia. Ale to nie koniec historii, które do dziś budzą pytania. Lipiec 2015 roku. 19-letni Stephen Smith zostaje znaleziony martwy na środku wiejskiej drogi w Hampton County. Ciało leży w nietypowej pozycji, z poważnym urazem głowy. Początkowo sprawa zostaje uznana za wypadek typu hit and run. Jednak po sprawach Maggie i Paula w 2021 roku śledczy z South Carolina Law Enforcement Division wracają do tej sprawy. Dochodzenie zostaje ponownie otwarte i traktowane jako podejrzane. Ciało Stephena zostaje ekshumowane w kwietniu 2023 roku po zwiórce pieniędzy zorganizowanej przez jego matkę. Do dziś nie ustalono, co dokładnie się wydarzyło. Nazwisko Murdock pojawia się w niektórych wątkach i rozmowach związanych ze śledztwem, jednak nie przedstawiono dowodów łączących rodzinę z jego śmiercią. Wszystkie te sprawy – Gloria, Stephen, wypadek łodzi – zaczęły się łączyć w jeden obraz. W czerwcu 2021 roku CFO kancelarii skonfrontował Aleka z brakującymi pieniędzmi. Alek zapewnił, że wszystko wyjaśni. W tym samym czasie zbliżało się ważne przesłuchanie w sprawie finansów związane z pozwem rodziny Beach zaplanowane na 10 czerwca. Presja rosła. Problemy finansowe, uzależnienie od opioidów, rosnące ryzyko ujawnienia wieloletnich nadużyć. I właśnie wtedy, w czerwcu 2021 roku, doszło do wydarzeń, które wstrząsnęły całą Ameryką. Do dziś prokuratura wskazuje, że narastająca presja mogła odegrać rolę w tym, co wydarzyło się później. Ale jedno jest pewne. System, który przez lata chronił Aleka, właśnie zaczynał się rozpadać. Rozdział trzeci. Noc w Moselle. Parna czerwcowa noc w Low Country. Powietrze ciężkie od wilgoci. Stare dęby wiszą nad ziemią jak strażnicy tajemnic. Osiadłość Moselle, 1700 akrów lasów, pól i bud dla psów. Miejsce, które kiedyś było domem. Tego wieczoru miało stać się miejscem zbrodni. 7 czerwca 2021 roku. Alex Murdock został tego dnia skonfrontowany przez CFO swojej kancelarii. Brakowało prawie 800 tysięcy dolarów. Obiecał wyjaśnić sprawę wieczorem. Wieczorem, który miał zmienić wszystko. Maggie i Paul przyjechali do Moselle. Maggie wysyłała wiadomości do przyjaciółki. Coś w zachowaniu Aleka wydawało jej się podejrzane. Paul kręcił się po posiadłości, nagrywał Snapchata, rozmawiał z kumplami. W godzinach wieczornych cała trójka przebywała na terenie posiadłości Moselle. Telefony Maggie i Paula pokazują aktywność w okolicach głównego domu. W okolicach 20:40 Paul znajduje się przy budach dla psów, tam gdzie trzymają psy myśliwskie. O 20:44 i 49 sekund Paul włącza kamerę w telefonie. Nagrywa krótkie wideo, mniej niż minutę. Chce pokazać labradora, który biega z kurczakiem w pysku. Buba, rodzinny pies, biega w klatce. W tle słychać trzy wyraźne głosy. Głos Paula, wyraźny, znajomy. Potem głos kobiety. To Maggie. I trzeci głos. Głęboki, charakterystyczny, z lekkim południowym akcentem. Wielu świadków na procesie, przyjaciele rodziny, którzy znali ich od lat, przysięgali. To głos Aleka Murdock. Słychać rozmowę o psie i kurczaku. Zwykłą, codzienną wymianę zdań. To ostatnie chwile, w których cała trójka była razem. Zastanówcie się. Chwilę wcześniej śmieją się z psa, a za kilka minut dwoje z nich umrze. 20:48, 20:49. Telefony Paula i Maggie blokują się po raz ostatni. Telefon Paula o 20:48, 35 sekund, a telefon Maggie chwilę później. Od tamtego momentu żadne z nich nie odblokowało już telefonu. Śledczy wskazują, że to właśnie w tym krótkim oknie czasowym doszło do tragedii przy kojcach. Obie ofiary odniosły śmiertelne obrażenia z broni palnej. Paul został zaatakowany z bardzo bliskiej odległości, a Maggie chwilę później przy użyciu innej broni. Ich ciała znaleziono na zewnątrz, w pobliżu but dla psów. Alek przez blisko 2 lata twierdził, że w tym czasie odpoczywał w głównym domu i nie zbliżał się do kojców. Utrzymywał, że później pojechał odwiedzić chorą matkę Libby, a cały ten wieczór był dla niego trudny ze względu na ojca, który w ciężkim stanie leżał w szpitalu. Jednak nagrania z telefonu Paula z godziny 20:44 całkowicie zrujnowało to alibi. Słychać na nim głos Aleka, co on sam musiał ostatecznie przyznać podczas procesu, pogrążając się we własnych kłamstwach. Chwilę później nastaje cisza. Telefon Maggie około 20:53 rejestruje jeszcze krótką automatyczną aktywność. Prawdopodobnie systemową lub przy próbie powiadomienia. Po czym znowu zapada spokój. 21:06, 21:07. Według danych GPS zsuwa Aleka, samochód rusza z posiadłości Mozel. Alek skieruje się do domu matki w Almeda. To około 15-20 minut drogi. Dane telemetryczne pokazały, że na części trasy auto poruszało się z prędkością znacznie wyższą niż zazwyczaj na tym odcinku. O 22:07 Alek dzwoni na 911. Posłuchajcie tego głosu. W opisie tego filmu dodam link do nagrania, gdzie będziecie mogli to odtworzyć. Operator odbiera i słyszy ciężki oddech, kaszel, bardzo drżący głos. Alek mówi, że właśnie wrócił do domu i ich znalazł. Jego głos jest wysoki, łamie się, brzmi jak panika. Kiedy operator pyta, czy postrzelili się sami, mężczyzna krzyczy, że nie. Płacze, jęczy, prosi o szybką pomoc. Ale czy to był głos zrozpaczonego ojca i męża, czy głos człowieka, który właśnie skończył robotę i teraz gra rolę życia? Niektórzy funkcjonariusze później zeznali, że jego reakcja wydawała im się nienaturalna. Dzwonił do Maggie kilka razy po znalezieniu ich i wysyłał SMS. Budował alibi. Ta noc w Mozel, upalna, cicha, przerywana tylko szczekaniem psów, stała się początkiem końca dynastii. 3 głosy na wideo sprzed kilku minut. 2 ciała na ziemi. I 1 człowiek, który miał wyjaśnić wszystko, ale zamiast tego zaczął kłamać. Rozdział 4. Cyrk i upadek. Po tamtej upalnej nocy w Mozel maska Aleka zaczęła pękać coraz szybciej. Ale zanim całkowicie opadła, wydarzyła się jedna z najbardziej groteskowych scen w całej tej historii. Wrzesień 2021 roku. W tym czasie wobec Aleka wychodzą na jaw zarzuty dotyczące kradzieży milionów dolarów z kancelarii i ugod klientów. Jego licencja adwokacka została zawieszona. Finanse w totalnej rozsypce. I wtedy wymyśla plan, który brzmi jak z kiepskiego filmu kryminalnego. 4 września 2021 roku. Późnym wieczorem Alex dzwoni na 911 z pobocza drogi w Hampton County. Głosem pełnym paniki mówi, że ktoś do niego strzelił.
Zostałem postrzelony, potrzebuję pomocy.
Rana jest widoczna, pływa po twarzy. Wygląda dramatycznie. Policja przyjeżdża błyskawicznie. Alex leży na poboczu, jego samochód stoi z otwartymi drzwiami. Mówi, że jechał, gdy ktoś podjechał z boku i oddał strzał. Brzmi jak klasyczny zamach na świadka niewygodnej sprawy. Tylko, że wszystko było ustawką. Alex dogadał się ze swoim starym znajomym Curtisem Smithem, na którego mówiono kuzyn Eddie. Eddie miał do niego strzelić z bliskiej odległości, ale tak, żeby tylko drasnąć. Według ustaleń śledczych plan zakładał upozorowanie ataku, który miał doprowadzić do wypłaty wysokiej polisy na życie dla jego syna Bastera. Chciał zabezpieczyć pieniądze przed wierzycielami i prokuraturą. Zamiast tragicznego zamachu wyszła groteskowa farsa. Kula tylko otarła się o głowę, rana okazała się stosunkowo niegroźna. Curtis Smith został zatrzymany i postawiono mu zarzuty, a śledztwo szybko wykazało, że wersja Aleka była nieprawdziwa. Cała ustawka przy drodze wyszła na jaw w ciągu zaledwie kilku dni. To był moment, w którym historia przestała być tylko tragiczną. Ona stała się wręcz żałosna. Człowiek, który przez dekady rządził tym hrabstwem jak król, rażał teraz na poboczu drogi i kłamał policji o własnym sfingowanym postrzale. Ale prawdziwy cyrk dopiero się zaczynał. Styczeń 2023 roku. Walter Borough, Karolina Południowa. Sala sądowa wypełniona po brzegi. Kamery, dziennikarze z całego kraju. Alec Murdoch siedzi na ławie oskarżonych w pomarańczowym kombinezonie. Nie wygląda już jak potężny prawnik. Wygląda jak zmęczony stary człowiek. Przez 6 tygodni procesu prokuratura przedstawiała dowody. Głos z wideo, dane z telefonów i GPS-a, które rozwalały jego alibi. Motyw finansowy 3 dni przed kluczowym przesłuchaniem w sprawie długów. Alec przyznał się do wielu przestępstw finansowych i kłamstw, ale zaprzeczył, że popełnił morderstwa. Przyznał się, że był uzależniony od opioidów. Przyznał się, że przez lata okradał klientów, w tym rodzinę Glory Satterfield. Przyznał, że wielokrotnie okłamywał śledztwo. Przyznał się nawet, że był przy tych kojcach tego wieczoru, kiedy zginęła jego rodzina, choć wcześniej zaprzeczał. Ale gdy przyszło co do czego, patrzył ławie przysięgłych prosto w oczy i mówił: nie zabiłem Maggie, nie zabiłem Paula, kochałem ich. Jego adwokaci próbowali grać na współczucie. Uzależnienie, presja nazwiska, depresja, ale ława przysięgłych nie kupiła tej wersji. 2 marca 2023 roku, po niespełna 3 godzinach deliberacji, werdykt. Winny obu morderstw. 3 marca. Sędzia odczytuje wyrok. 2 dożywocia, biegnące kolejno, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Alec stał wtedy nieruchomo. Zachowywał się bardzo spokojnie, tylko lekkie skinienie głową, jakby w końcu zrozumiał, że gra się skończyła. Dynastia, która rządziła Low Country przez prawie 100 lat, skończyła się w sali sądowej Walter Borough. Od lokalnych królów do człowieka w pomarańczowym kombinezonie, wszystko w ciągu 2 lat. Ale czy to naprawdę koniec? Sprawa nadal jest przedmiotem procedur odwoławczych, a w cieniu tej sprawy nadal krążą pytania o Glorię, Stevena Smitha i wszystkie inne cienie, które nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione. 2 dożywocia. Alec Murdoch usłyszał ten wyrok 3 marca 2023 roku i od tamtej pory odbywa karę w więzieniu stanowym w Karolinie Południowej. Skazany na 2 dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Z fortuny, którą budowała jego rodzina przez dekady, pozostała tylko część, a wiele aktywów zostało sprzedanych lub przeznaczonych na spłatę zobowiązań. Kancelaria została przekształcona i odcięła się od nazwiska Murdoch. Dom na Moselle został sprzedany. Ziemia, łodzie, prestiż. Wiele aktywów zostało przeznaczonych na spłatę długu i odszkodowania dla okradzionych klientów. Nawet pieniądze, które Alec próbował zabezpieczyć przez sfingowane postrzelenie, nigdy nie trafiły do Bustera. Zostało tylko nazwisko. Nazwisko, które kiedyś otwierało każde drzwi w Low Country. Dziś kojarzy się głównie z kłamstwem i upadkiem. I tu dochodzimy do pytania, które wielu z Was pewnie zadaje sobie przez cały odcinek. Czy Alec Murdoch to zimny socjopata, który z zimną krwią pozbawił życia żonę i syna, aby ratować swoją skórę i ukryć miliony dolarów oszustw? Czy raczej był ofiarą własnych demonów, potężnego uzależnienia od opioidów, wielopokoleniowej presji nazwiska i strachu przed utratą wszystkiego, co jego rodzina budowała przez dekady? Sama ława przysięgłych odpowiedziała jasno: winny. Prokuratura pokazała motyw, timeline i dowody, które uznali za przytłaczające. Alec do dziś utrzymuje, że nie zabił Maggie i Paula. W 2024 roku obrona próbowała doprowadzić do nowego procesu, powołując się na zarzuty manipulacji ławą przysięgłych. Jednak wniosek został odrzucony, a wyrok pozostał w mocy. Ale niezależnie od tego, co ostatecznie orzekną sędziowie, jedno jest pewne. Dynastia Murdoch zaczęła się rozpadać tamtej czerwcowej nocy w posiadłości Moselle. Low Country ma swoje tajemnice. Niektóre z nich zostają pogrzebane na zawsze. Inne, jak ta, wypływają na powierzchnię bagien i zostają z nami na długo. Jeśli macie swoje zdanie, czy Alec jest potworem, czy tragiczną postacią, dajcie znać w komentarzach. Która śmierć w tej całej sadze najbardziej was niepokoi? Gloria, Stephen Smith, a może ta właśnie noc w Moselle? Dziękuję, że zostaliście ze mną. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza. A także zapraszam was na kolejny odcinek i pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do następnego razu. Trzymajcie się stala od starych dębów obrośniętych hiszpańskim mchem, zwłaszcza po zmroku. Cześć!